Popołudnie Wnet.
Chaosu, który nie tylko lubi polska polityka, ale także polityka brytyjska i chyba Brytyjczycy od dzisiaj, może nie od dzisiaj, od wczoraj i od przedwczoraj włącznie dzierżą europejską palmę pierwszeństwa w chaosie politycznym. W studiu zapytany Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie
Dzień
dyrektorze.
Dobry.
To co na siłą rzeczy, zacznijmy od tego głosowania brexitowego. Trzeci raz z rzędu w zasadzie ta sama umowa na nie, chociaż różnica głosów nieco mniejsza niż za pierwszymi dwoma razy. Co to oznacza dla naszej gospodarki? To już tak, że myśmy już się oswoili z tym, że ten Brexit będzie twardy albo go nie będzie i on już nie będzie wpływał na naszą dynamikę gospodarczą?
Czy Brexit już wpływa na nas i to od 2016 roku. Europejska gospodarka by się szybciej rozwijała, gdyby Brexitu nie było, bo samo to zjawisko, że Brytyjczycy zdecydowali się zagłosować za wyjściem z Unii Europejskiej, nie znając jeszcze warunków tego, jakie wtedy będą tego wyjścia, między innymi globalne inwestycje bezpośrednie zagraniczne spadły. A jednym z tych powodów jest to, że Londyn jest takim hubem finansowym, przez który większość inwestorów jednak transferuje albo ma siedziby, transferuje pieniądze. I to nie mówimy tylko o Polsce, ale mówimy o Europie Środkowo-Wschodniej, mówimy też o Francji czy nawet Niemczech. Stąd Brexit nas dotyka i to tak dotyka codziennie. Natomiast ostatnio ten Kafka, który znowu się narodził i w postaci debaty, która toczy się między politykami brytyjskimi w dwóch głównych ugrupowań, bo zarówno czy jest bardzo trudno, bo zarówno po stronie konserwatystów, jak i laburzystów brytyjskich są zwolennicy i przeciwnicy różnych wariantów umowy wyjścia z Unii Europejskiej, stąd nie da się tak w prosty sposób skonstruować większości, która by poparła umowę, którą rząd brytyjski wynegocjował z Unią Europejską. Natomiast ja nie lubię komentować polityki w innych krajach, no bo zawsze jest potem ta groźba tego, że ktoś będzie komentował to, co się u nas dzieje. No nie jest dobrze, bo rzeczywiście jest trudno dojść do porozumienia pomiędzy brytyjskimi politykami między sobą i zagwarantowania tego, że jest przynajmniej jedno jasne stanowisko wobec instytucji międzynarodowej, jakim jest Komisja Europejska. Współczujmy Brytyjczykom, współczujmy polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą bardzo dużo biznesu na Wielkiej Brytanii. Współczujmy też tym osobom, które nie wiedzą do końca, jaki będzie ich status po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jeżeli to będzie hard Brexit, no i współczujmy osobom, które mogą stracić pracę w polskiej gospodarce w wyniku hard Brexitu.
To może i słuszne, bo od 16 i z Pawłem Solochem, i z Pawłem Bobołowiczem, i z Andrzejem Kochutem opowiadamy państwu o świecie, a o Brexicie jeszcze nas czeka rozmowa, to przejdźmy do tych spraw polskich. Panie dyrektorze, które polskie segmenty produkcyjne najbardziej stracą na twardym Brexicie? Gdzie rząd musi najbardziej uważać?
To nawet nie chodzi o rząd, to jest też kwestia przedsiębiorców, którzy muszą się, już moim zdaniem przygotowują się od kilku przynajmniej miesięcy, a jeżeli nie od nawet tych dwóch lat i więcej, od kiedy wiadomo, że Brexit się wydarzy. To jest kwestia przetwórstwa przemysłowego, jest to też kwestia naszej spożywki, bo to są dwa główne produkty i elementy, które my eksportujemy. To jest też kwestia naszych firm transportowych, które drogą kabotażu przewożą produkty na przykład do Francji, a potem z Francji do Wielkiej Brytanii. My jesteśmy jedna czwarta produktów w ramach kabotażu jest przewożona przez polskich przedsiębiorców. W związku z tym my jesteśmy jednym z głównych przewoźników na rynku brytyjskim, jeżeli chodzi o narodowość kierowcy i firmy, która jest tam obecna.
No ale my mamy wpływ jako media, pan jako dyrektor ważnego instytutu analitycznego na działania rządu również i jakie to jest pole manewru, tak? No bo mamy traktaty, mamy różne inne bariery prawne i poza prawem, które rząd wiążą, ale jakieś pole manewru jest poza tym słynnym konsultingiem. Czy nie ma?
Właśnie piłeczka jest po stronie Brytyjczyków cały czas i tak naprawdę w tym momencie my jesteśmy w sytuacji, w której to oni powinni podjąć decyzję, no bo Komisja Europejska, w której oczywiście Rada Europejska, w której członkiem oczywiście jest też polski rząd i polska delegacja pod przewodnictwem premiera, starała się znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo przecież przełożyli termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Unii Europejskiej, próbując się dogadać. Brak kolejnego, właśnie już trzeci raz powiedzenie nie, bo do trzech razy sztuka, można powiedzieć, tej samej umowy, moim zdaniem przybliża nas do tej sytuacji, w której raczej Brytyjczycy wyjdą bez umowy z Unii Europejskiej. Problem jest dwojakiej natury, no bo nam oczywiście ze względu na powiązania gospodarcze, ale jednak nie tak silne. O wiele bardziej ucierpi gospodarka francuska, o wiele bardziej ucierpi gospodarka irlandzka, holenderska, te, które są o wiele bardziej wpięte w system gospodarki brytyjskiej. Nas to może osobiście, indywidualnie dotykać ze względu na nasze rodziny, które mieszkają na wyspach, no bo każdy Polak ma pewnie jakiegoś dalszego, bliższego członka rodziny, który tam wyemigrował. Natomiast ich sytuacja jest niepewna, ale pracy nie stracą z dnia na dzień. Jest kwestia tego oczywiście, jak będą mieli zapewnione, nie wiem, edukację, ochronę zdrowia. Natomiast rząd brytyjski raczej i Theresa May w swoich wypowiedziach mówiła, że nie należy się obawiać sytuacji, która miałaby mieć miejsce bo pamiętajmy, że jeszcze więcej Brytyjczyków mieszka też w Unii Europejskiej.
Ponad 3 miliony zdaje się.
Dokładnie tak. Więc jest też ten drugi element, więc im nie zależy na tym, żeby akurat w jakikolwiek sposób negatywny potraktować obywateli europejskich, a także tych pochodzenia polskiego. Więc hard Brexit może być bardzo kosztowny, ale już moim zdaniem wiele przedsiębiorców, wielu też makroekonomistów wzięło pod uwagę taką sytuację, że to może się wydarzyć.
To już ten news, który nam dzień przyniósł, omówiliśmy, a ten news, na który czekamy, czyli pierwsza z dużych agencji będzie oceniać w tym roku polską gospodarkę, agencja Fitch. Czekamy na decyzję co do ratingu Polski. Pan się spodziewa jakiej decyzji?
Znaczy, wydaje się, że się nic nie zmieni, bo się nic też znaczącego w kondycji polskiej gospodarki nie zmieniło. Ewentualne prognozy, które analitycy rynkowi w tym momencie robili, są raczej in plus, w tym sensie, że spodziewamy się wyższego wzrostu w 2019 roku niż zakładaliśmy jeszcze pod koniec 2018. Sam rząd zakładał, że to będzie 3,8% w ustawie budżetowej. Dziś wiemy, że przynajmniej według nas, że to będzie przynajmniej 4,3% ze względu na impuls fiskalny, który będzie wchodził w życie tam między trzecim i czwartym kwartałem 2019 roku. Chodzi oczywiście o te dodatkowe wydatki, które są zapowiedziane, które bardzo szybko przekładają się na konsumpcję, czyli jeden z głównych elementów konstrukcji wzrostu gospodarczego w naszym kraju. No i stąd raczej optymistycznie należy patrzeć. Drugim elementem, tym może mniej pozytywnym, jest deficyt, który najprawdopodobniej wzrośnie w 2019 roku i 2020 roku. Tak już przynajmniej też zapowiadał i premier oraz minister finansów, ale wiemy, że chcą utrzymać regułę wydatkową, czyli też mają być jakieś elementy zwiększające uszczelnienie. Stąd wszystko wychodzi na zero i raczej nie spodziewajmy się jakiejś dużej zmiany.
No, za pierwszym razem, mówiąc w cudzysłowie, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości te duże transfery uruchomił, no to reakcja agencji była raczej negatywna.
No tak, tak. Znaczy, wydaje mi się, że ta nauka pokazała, że postępowali zbyt pochopnie w stosunku do tego, co planuje rząd. Pamiętajmy jednak też, że prezes Rady Ministrów wzbudza dosyć duże zaufanie na rynkach finansowych swoim działaniem i raczej też wyjaśnianiem tego, co się dzieje. I też moim zdaniem ewidentnie też były pokazywane dodatkowe przychody, które mogą się pojawić dla sektora finansów publicznych w kolejnych latach w związku z tym, że o ile lukę VAT nam się udało zredukować do niskiego poziomu, to dalsza luka podatkowa, czyli szara strefa, jest nadal wyższa niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Tu już mogę zareklamować raport, który gdzieś tam w przeciągu miesiąca będziemy wodowali. I każda redukcja o 1 punkt procentowy szarej strefy w kolejnych latach może dać nam od 3,2 do 6,5 miliarda złotych więcej przychodów dla sektora finansów publicznych.
Być może rzeczywiście rynki finansowe ufają premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pytanie, czy Teresa Czerwińska równie mocno ufa premierowi, bo te sygnały, które dochodziły z Ministerstwa Finansów, no nie były jednoznaczne.
Trudno mi oceniać zaufanie jednego członka rządu do drugiego i też kwestie polityczne. Nie mam pojęcia.
No dobrze, ale ma pan pojęcie o podatkach, ma pan pojęcie o skali wydatków i o skali wpływów, ma pan pojęcie, czym jest reguła wydatkowa, czym jest budżet państwa. To wszystko się zepnie?
przy założeniach, że będziemy mieli zwiększone przychody, między innymi związane z podatkiem cyfrowym, który daje przychody z rzędu 300 do 700 milionów złotych w ciągu roku jednego, zakładając, że będziemy mieli większe przychody związane z redukcją szarej strefy, co ostatnio w ostatnich latach znacznie szybciej rosło niż kwestie związane z podatkami VAT i przychodami z VAT-u, rosły przychody z dla FUS-u, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To jest związane po pierwsze, że rosną płace, ale też bardzo wiele umów o dzieło, na których zatrudniani byli cudzoziemcy w Polsce, głównie Ukraińcy, została zamieniana na umowy o pracę, dzięki czemu oni mieli po pierwsze prawo do ochrony zdrowia, ale także też zwiększoną bazę opodatkowania. I to nam się udaje zwiększać w kolejnych latach i też spodziewam się, że to, co widzimy w danych dotyczących krótkoterminowych migracji do Polski, że one stają się bardziej długoterminowe. I to, że umowy te sześciomiesięczne zamieniane są na pobyty na okres kilku lat, to oznacza, że częściej mamy do czynienia z umowami o pracę. Stąd uważam, że szara strefa będzie spadać, stąd będą wzrosły wydatki, przychody FUS-u czy PIT-u, a także CIT-u w ciągu 2019 i 2020 roku.
Jak na razie FUS dostanie 10 miliardów 780 milionów złotych więcej do swojej dziury budżetowej, bo tyle ostatecznie ma wynieść projekt 13 emerytury tylko w jednym roku. Przebąkuje się na korytarzach sejmowych, że przecież leży 40 miliardów w rezerwie demograficznej. Czemu by się nimi nie zająć? Takie chodzą plotki, ale to zostawmy FUS na boku i rezerwę demograficzną. Zajmiemy się VAT-em, bo mamy też do naszej dyskusji ostatnią cegiełkę włóżmy, czyli raport już aktualny, wydrukowany, krótka historia VAT-u w Polsce i o tym VAT-ie, czyli podstawie polskiego budżetu, bo premier mówił, że jest jeszcze możliwość uszczelniania tego najważniejszego podatku, podatku od towarów i usług. Z tego, co powiedziała w weekend na Uniwersytecie Warszawskim minister Teresa Czerwińska, można byłoby świadczyć, że już ta możliwość uszczelniania VAT-u, tego legendarnego uszczelniania, jest bardzo niewielka.
No, kolejne uzyski pochodzące z VAT-u rzeczywiście są dosyć trudne do uzyskania. Jeżeli wierzyć wyliczeniom naszym, czyli tym na bazie danych Ministerstwa Finansów, w 2018 roku mieliśmy lukę VAT na poziomie 12,2%, czyli takiego udziału tych pieniędzy, które nie trafiły do budżetu państwa w relacji do ogółu przychodów wygenerowanych w ramach VAT-u. I można powiedzieć, że to jest bardzo niska luka, no bo jest niższa o 0,1 punkta procentowego w stosunku do średniej europejskiej w 2016 roku. Średnia europejska pewnie jeszcze spadła w tym czasie, bo nie jesteśmy tylko jedynym krajem, który za VAT się zabrał. Jest nim także między innymi Słowacja, bo karuzele podatkowe przyszły jakby ze starych państw członkowskich do naszego regionu, który był bardzo podatny na tego typu działanie z przestępczości zorganizowanej. Natomiast pamiętajmy, że to nadal jest trochę więcej niż w innych krajach Europy Zachodniej. Jeżeli byśmy chcieli zredukować lukę VAT do poziomu takiego jak w państwach anglosaskich, jak Wielka Brytania, która pierwsza zmagała się z tym problemem w latach jeszcze 90. Jakbyśmy chcieli ją mieć tak nisko jak w Niemczech, no to jeszcze trochę działań można wykonać, żeby mieć te 6-7 punktów procentowych, czyli tak naprawdę jest jeszcze jakaś przestrzeń do zmniejszenia tego odsetka. Według case'u ta luka VAT wyniosła 7,2%, czyli jeszcze mniej niż według naszych szacunków, co by pokazywało, że ta dalsza redukcja jest rzeczywiście bardzo trudna, ale to nadal oznacza, że jest jakaś drobna przestrzeń chociaż dodatkowych przychodów. Ona nie jest duża. Już tych spektakularnych wzrostów przychodów w VAT-ie nie będziemy mieli, ale to, co jest możliwe do uzyskania, to zredukowanie luki w CIT-ie, czegoś, co nadal jest problematyczne i utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie. My będziemy też pokazywać publikacje na ten temat. Tu już kolejna reklama. Natomiast i także redukcji w szarej strefie, która spada i też spadała dzięki uszczelnianiu i koniunkturze, ale nadal jest wyższa niż, i to znacząco wyższa niż przeciętnie w Unii Europejskiej.
Powiedział pan, że są pewne czynności do dokonania. W raporcie Krótka historia VAT-u tam jest wskazane takie elementy, chociaż sam rząd na ten rok, zdaje się, zapowiedział z takich dużych projektów tylko kasy online. To był taki jedyny nowy element poprzez pakiecie przewozowym, paliwowym, split paymencie, nowym JPK-u znowelizowanym, chociaż odliczonym po poprzedniej ekipie, etc., etc. To tylko minister Czerwińska dołożyła te kasy online. Coś jeszcze jest za nami, jakaś broń, jakaś maczuga na VAT jeszcze siedzi na w arsenale?
Na VAT mi się wydaje, że już dużo nie. Jest kwestia tego, żeby w odpowiedni sposób korzystać z obecnych narzędzi, bo pamiętajmy, że to, co wprowadziliśmy w zeszłym roku, czyli jednolity plik kontrolny, daje nam możliwość analizy danych tak naprawdę całej gospodarki. I my wiemy o we wszystkich obrotach, czyli fiskus wie o wszystkich legalnych obrotach, które i nielegalnych też, bo je wszystkie trzeba o tym poinformować. Więc tak naprawdę analityka danych, taka normalna, jak jest dokonywana, nie wiem, przez audytora, jest teraz możliwa przez Krajową Administrację Skarbową. I musimy się nauczyć korzystać z tego nowego narzędzia, jakim jest ogromna pula wiedzy, i potem lepiej targetować między innymi kontrole i tak, żeby je wybierać tą pulę przedsiębiorstw, które częściej dopuszczają się. My już to robimy teraz, ale jeszcze możemy udoskonalić to narzędzie.
No bo mamy dane, tylko pytanie, żeby analiza była na odpowiednio wysokim poziomie.
Dokładnie tak, a też jest kwestia tego, że analityka danych nie zajmuje jeden dzień. Trzeba niestety trochę osób przy tym, tych naszych geeków komputerowych musi trochę przy tym posiedzieć.
Muszą mieć za co posiedzieć, to jest jeszcze jedno pytanie, ale my też, żeby tutaj siedzieć, musimy mieć za co, i teraz jest czas na reklamę. To jest ten punkt, ale po reklamie wracamy.
Reklama.
Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
Popołudnie wnet.
Wracamy do rozmowy, którą tak nam nieuprzejmie przerwano. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest w studio. Jeszcze raz dzień dobry.
Jeszcze raz dzień dobry.
Mamy raport VAT-owski. Skończyliśmy na tej analizie. Ja skończyłem na uwadze, żeby geekowie siedzieli w kasie i analizowali wszystko to, co od przedsiębiorców w ramach JPK-u spływa, to trzeba by im zapłacić, a tutaj też są pewne luki.
No, bywa to problematyczne. To znaczy, mówi się między innymi o tym, żeby był jakiś system efektywnościowy w wynagradzaniu osób, które się zajmują analityką danych, a także kontrolami. No to jest taki pomysł, który funkcjonuje w innych państwach OECD, czyli w państwach rozwiniętych. No jest to kwestia dyskusyjna, oczywiście do decyzji rządu, w jaki sposób zwiększyć finansowanie administracji skarbowej. Uważam, że i tak dużo inwestycji w tą instytucję zrealizowano. To, co jeszcze jest moim zdaniem tam bardzo ciekawe, to oprócz tej analityki pochodzącej z JPK, to kwestia związana z crawlerami, które chodzą po stronach internetowych. My dzisiaj analizujemy internet, którym jednak dosyć dużo Polaków już robi zakupy. Też bardzo wiele produktów pochodzących z karuzel, bo to mówimy o elektronice, która jest często sprzedawana w internecie, jest też analizowana, tak? To znaczy, że widzimy tą aukcję internetową, czy ogłoszenie, gdzie ono się pojawia, czy widzimy nie my, ale widzi też widzą też organy skarbowe.
No tylko pytanie, problem i pytanie jest to, że internet jest globalny, jak sama nazwa wskazuje, www, tak, to jest ten element, który chyba ciężko jest z perspektywy nawet średniego kraju europejskiego kontrolować.
Da się pewne obszary kontrolować, mając narzędzia, raczej podatki są starym wynalazkiem, w związku z tym adaptujemy za każdym razem je do nowego wymiaru i do nowego świata. To też powoduje to, że systemy podatkowe, przez to jak skomplikowany jest nasz świat, też są nie tak proste, jak na przykład w czasach rzymskich. I z tego powodu moim zdaniem musimy się z tym po prostu pogodzić, że świat już nie jest tak prosty jak kiedyś, ale to też oznacza, że my jako konsumenci przez to skomplikowanie możemy się czuć często bezpiecznie, że na przykład nie kupimy sobie telefonu, który pochodził z karuzeli, i sami jako konsument na przykład nie będziemy uczestnikami sytuacji, w której ktoś podatku nie zapłaci w trakcie sprzedaży jakiegoś produktu.
To w VAT-ie, jak rozumiem, jakichś nowych wielkich projektów i nowych wielkich mechanizmów uszczelniających w najbliższym czasie pewnie się nie wymyśli, ale padła ta teza szara strefa jako ten element, gdzie jeszcze można dużo podatków nałowić, pytanie, jak to zrobić. Rząd, zdaje się, ma jedną odpowiedź. Podpowiedź nazywa się pieniądz elektroniczny, bo on nie lubi szarej strefy i vice versa, zdaje się.
No dokładnie. No, jedną z innowacji, która w ogóle została związana z tym, że wprowadzono dosyć dużo tych mechanizmów kontrolujących firmy, które są oczywiście negatywnie przez nich oceniane, jasne. Natomiast innowacją, które to wymogło na polskich przedsiębiorcach, jest to, że podobnie jak w Europie Zachodniej i w innych krajach, częściej muszą korzystać z nowoczesnych technologii. I to wykorzystanie między innymi e-fakturowania, wykorzystanie systemów informatycznych przez polskich przedsiębiorców jest znacznie większe już dzisiaj niż było kiedyś. Tym bodźcem był akurat Urząd Skarbowy w tym wypadku, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Elektroniczny pieniądz. Powiem szczerze, no oczywiście jest to świetna rzecz do wprowadzenia. Ja sam bym chciał, żebyśmy częściej z tego narzędzia korzystali ze względu na spadające koszty transakcyjne, dzięki temu, że z niego większej osób korzysta. Rzeczywiście ubankowienie w Polsce jest relatywnie wysokie na tle naszego regionu, bo mówimy o Europie Zachodniej, gdzie ono nie zawsze
jest aż tak niż tak, obywateli w Polsce, tak. I podobno seniorzy też lubią karty
tak,
płatnicze.
Tak, tak, tak. Więc tu jest na pewno jeszcze jakieś pole do popisu, no bo głównym problemem jest to, żebyśmy rzeczywiście mieli terminale, chcieli z nich korzystać, żeby te koszty związane z płaceniem i terminalami były niskie, no bo one wtedy ograniczają możliwość wycieku pieniędzy w ogóle z systemu, no i prowadzenia jakichś usług, które są nieopodatkowane. No, my raczej właśnie, tak jak mówiłem, nie jesteśmy w tym sensie państwem tak bliskim Skandynawom, jakbyśmy może chcieli, w obszarze akurat opodatkowania, no bo u nich o wiele trudniej jest znaleźć firmę, która nie wystawia rachunku, albo nie płaci podatku, albo nie wystawia faktury. No w naszym kraju jeszcze to się zdarza i trochę zdarza się zbyt często, ale mam nadzieję, że wraz z rozwojem gospodarczym, tak jak zakłada między innymi firma konsultingowa A.T. Kearney, uda nam się zredukować szarą strefę jeszcze o kilka punktów procentowych do 2021 roku.
I to da pieniądze na finansowanie piątki Kaczyńskiego, to na sam koniec coś, czego eksperci, a zwłaszcza dyrektorzy instytutów nie lubią, czyli publicystyka. Przychodzi do pana premier Mateusz Morawiecki i pyta się: panie dyrektorze, całkowicie wycinamy gotówkę i idziemy tylko w pieniądz cyfrowy, czy jednak zostawiamy Polakom tą sferę do poszalenia sobie z gotówką w portfelu?
To ja publicystycznie odpowiem też, że raczej ja bym poszedł do niego, co się czasem zdarza. Natomiast raczej to jest trochę podobnie jak z większością decyzji. Trzeba bilans kosztów i korzyści. Mamy jeszcze zbyt dużo obywateli w naszym kraju, którzy są niewystarczająco kompetentni, żeby umiejętnie korzystać z tego narzędzia. Wymaga to edukacji. W związku z tym wymaga to inwestycji publicznej, po to, żeby oni nie byli wykluczeni z możliwości korzystania z tego narzędzia. Sam chciałbym, żeby zredukować między innymi koszty związane z na przykład przekazami pocztowymi, które musi ponosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdyby wszyscy emeryci i renciści mieli konta elektroniczne i nie dostawali pieniędzy w gotówce. Zaoszczędzilibyśmy na tym kilkaset milionów złotych. No może już dzisiaj z około 150 milionów złotych.
A z drugiej strony nasza wolność by ucierpiała.
To prawda, ale...
Bo każdy wychodzi czasami w piątek wieczorem na miasto. I...
Ale mówię tu tylko o przekazach dotyczących emerytów.
Oni też wychodzą tak,
dokładnie,
czas.
Tak, też mi się też tak wydaje. Natomiast z tego powodu trzeba by było zrobić sobie bilans kosztów korzyści. Na pewno korzystanie z pieniądza elektronicznego jest jakąś wizją przyszłości. To znaczy w przyszłości raczej będziemy przechodzić do plastiku. Częściej, rzadziej będzie obecna waluta, taka jak ją znamy w postaci bilonu i papieru.
Czyli dobrze, tu była publicystyka. Na koniec jasny komunikat dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Budżet się nie zawali w roku przyszłym.
Nie spodziewałbym się. Też nie spodziewałbym się, żeby deficyt był powyżej norm, które sprawiałyby, że będziemy mieli jakiekolwiek problemy.
Powiedział trochę zatroskany Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
My mamy godzinę 17:32 i tutaj nie padnie piosenka, bo czeka gość, który bardzo się spieszy, więc mamy mało czasu na zmianę i gościa, i tematu, więc państwo posłuchacie pięknego dżingla.
Tutaj ja, Jerzy, ja sobie nałożę słuchawki, bo ja lubię mieć ten odsłuch, a tu leci jakaś muzyka.
Tygrygryg brak, no, nie słyszę się, tylko słyszę tą piosenkę cały czas. Teraz jestem, o, jestem, tak.
Radio w budowie.
Radio Wnet. Popołudnie Wnet.
Gość, któremu się bardzo spieszyłem, ma bardzo ważny tekst do napisania. Magdalena Cedro, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ważny tekst, bo dzisiaj ważne, właśnie czy to było ważne głosowanie w Izbie Gmin, czy w zasadzie już przywykliśmy tego, że Parlament Brytyjski raz na jakiś czas odrzuca sobie umowę o wyjściu i w zasadzie nic szczególnego się dzisiaj nie wydarzyło.
To było bardzo ważne głosowanie, bo czekała na to Bruksela, 28 krajów członkowskich. Dzisiaj jest 29 marca. To dzisiaj miał nastąpić Brexit. Właściwie w nocy, z piątku na sobotę. Po raz trzeci Theresa May odniosła spektakularną porażkę w Izbie Gmin. No i teraz pytanie, co dalej? Albo nastąpi ten twardy Brexit, którego nikt nie chce, łącznie z parlamentem brytyjskim, który te
który nie chce niczego.
Odrzucił. Nie chcę niczego.
Tak, to bardzo piękne polskie zdanie, to tylko nie wiem, czy jeszcze w jakimś języku można użyć podwójnego zaprzeczenia i to będzie zdanie logiczne. No właśnie, niczego nie chcę. Czy to jest tak, że obecna Izba Gmin jest w stanie wydać z siebie jakikolwiek dokument, który będzie jakkolwiek miał treść normatywną, która będzie nas posuwać do przodu?
Problem polega na tym, że Brytyjczycy wychodzą z Unii Europejskiej, ponieważ nie chcą, żeby Bruksela kontrolowała i mówiła, co Brytyjczycy mają robić. Natomiast okazuje się teraz w tej degrengoladzie, która jest w Izbie Gmin, że to Bruksela de facto dyktuje, co Brytyjczycy mają robić, ponieważ oni sami nie są w stanie podjąć decyzji. Na przykład tydzień temu postawiła ultimatum, że albo właśnie nastąpi, albo Izba Gmin przyjmie tę umowę i wtedy Brytyjczycy spokojnie przygotowują się do Brexitu do 22 maja, albo jesteśmy teraz w sytuacji, w której 12 kwietnia Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej bez umowy, chyba że dwa dni przed tą datą, dzisiaj już Donald Tusk ogłosił nadzwyczajny szczyt, na tym szczycie zapadną inne decyzje o przedłużeniu obecności, ale to również Bruksela zadecyduje o tym, na jak długo to ta obecność Brytyjczyków zostanie przedłużona i czy Brytyjczycy będą musieli zorganizować wybory.
To ja Państwu zdradzę trochę kulisów z mojego radiowego życia, kiedy oglądałem na żywo tuż przed 16 posiedzenie Izby Gmin i się okazało, że zostało odrzucone, to w zasadzie pomyślałem sobie, co to znaczy, co się teraz stanie. Chwyciłem za telefon, napisałem do Magdaleny SMS-a, co w zasadzie teraz będzie i o co chodzi. No i rzeczywiście, jak rozumiem teraz z Twojego SMS-a, piłka jest po stronie Brytyjczyków, bo oni muszą coś powiedzieć, oni muszą wysłać do Rady Europejskiej prośbę o kolejne przesunięcie terminu.
Albo zdecydują się na twardy Brexit.
To czego nie chcą?
Również nie chcą, ale nie chcą również organizować wyborów europejskich. To twarde, zwolennicy twardego Brexitu w Partii Konserwatywnej nazywają właśnie konieczność zorganizowania wyborów europejskich totalną katastrofą, więc tego również nie chcą.
Czyli ten termin tam 22, zdaje się, maja, kiedy to jest kolejny element tej całej, w tym cyklu daty, gdzie już Wielka Brytania musi do tej daty 22 maja opuścić Unię Europejską, żeby nie musieć organizować wyborów europejskich.
Data 22 maja w tym dzisiejszym głosowaniu została wyeliminowana. Jesteśmy przy dacie 12 kwietnia. Więc co nastąpi do tego czasu, dowiemy się całkiem niedługo, bo zostały w zasadzie dwa tygodnie.
Co to znaczy dla wewnętrznej sytuacji politycznej Wielkiej Brytanii? No bo premier Theresa May obok tej umowy jeszcze położyła swoją własną głowę, a mimo to przegrała, czy teraz poda się do dymisji, nie poda się do dymisji, będzie wotum nieufności, jak po klęsce pierwszego głosowania, czy nie będzie, co się stanie w tej wewnętrznej polityce?
Najwięksi przeciwnicy w jej własnej partii chcą, żeby ona odeszła. Pytanie tylko, co nastąpi, co to może zmienić? Jeżeli Theresa May zastąpi na stanowisku szefa brytyjskiego rządu zwolennik twardego Brexitu, to negocjacje z Brukselą będą jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej, przyniosą jeszcze bardziej nieoczekiwany efekt. Jeżeli dojdzie do przedterminowych wyborów, to one również nie będą przesądzające, a wprowadzą tylko bardzo duże zamieszanie, jeszcze większe niż mamy teraz. Więc pytanie jest zasadne, czy Theresa May wobec tej swojej trzykrotnej historycznej porażki w Izbie Gmin nie powinna podać się do dymisji, ale czy również podaje się do dymisji, cokolwiek przynosi jakiekolwiek rozwiązanie.
A na giełdzie nazwisk jest tylko taka karteczka z napisem zwolennik twardego Brexitu, są jakieś inne opcje, które tam na tej giełdzie nazwisk, na ewentualnych następców Theresy May są planowani?
Głównie to są zwolennicy twardego Brexitu, w tym dwóch ministrów, trzech w zasadzie ministrów jej rządu, czyli dwóch negocjatorów do spraw Brexitu, Dominic Raab i David Davis oraz Boris Johnson, czyli minister spraw zagranicznych i były mer Londynu.
Ja już dzisiaj cytowałem, ale zdaję Państwu jeszcze raz słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił na temat, razem z Michelem Barnier, na temat tego, co się może stać, jeśli parlament brytyjski odrzuci po raz kolejny umowę. Ja może do tego cytatu się dokopię, a może się nie dokopię, to go Państwu streszczę z pamięci. Premier powiedział, że w zasadzie jest otwarty na kolejną możliwość przedłużenia negocjacji, na odwleczenie Brexitu w czasie. To było stanowisko polskiego rządu. Komentarz, pani redaktor?
No, tak, ale to jest wiadome od dawna. Premier przy okazji dzisiaj był w Polsce unijny negocjator Michel Barnier. Francuz, który wynegocjował dzisiaj odrzuconą w Izbie Gmin umowę. I przy tej okazji pan premier powtórzył, że chcemy, aby również Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. I być może to nawet nie jest taki do końca wykluczony scenariusz. W środę Izba Gmin z kolei głosowała nad 8 opcjami w sprawie Brexitu i wszystkie je odrzuciła, ale te dwie, które były najbliżej przegłosowania, to była opcja pozostania w Unii Celnej, co rozwiązałoby de facto sprawę granicy irlandzkiej, która jest tutaj kluczowa. I drugie to było drugie referendum, czyli to drugie referendum również w jakiejś tam układance sił i zmianie jest gdzieś tam jedną z opcji możliwych. Zobaczymy, co się wydarzy.
No to właśnie, jeszcze skorzystam z twojej wiedzy. Co musiałoby się stać? Jakie musiały być kolejne ruchy następujące po sobie, żeby Wielka Brytania doprowadziła albo do kolejnego referendum, albo żeby sama, o ile to jest w ogóle możliwe, politycznie możliwe, żeby sama Izba Gmin podjęła decyzję, że jednak zostajemy się w Unii Europejskiej?
Łukaszu, zadajesz pytanie, na które chyba sami posłowie brytyjskiego parlamentu nie potrafią odpowiedzieć.
Skoro oni nie potrafią, to może my damy sobie radę.
Jeżeli miałabym zakładać, to wydaje mi się, że nie dojdzie ani do drugiego referendum, ani nie dojdzie do twardego Brexitu. Będzie taka sytuacja niejasna. Sama Theresa May powiedziała, że ostrzegając, że jeżeli parlament nie przyjmie jej umowy, to Wielka Brytania może pozostać w Unii Europejskiej jeszcze 5 lat. Chodzi o to, że jeżeli powrócą Brytyjczycy do stołu rozmów, żeby wynegocjować lepsze rozwiązania, to te negocjacje również mogą bardzo długo zająć. I Brytyjczycy w tak zwanym międzyczasie będą musieli wejść, mieć swoją reprezentację w Brukseli, co oznacza wybory do Parlamentu Europejskiego.
Nieoceniony Ryszard Czarnecki od kilku miesięcy mówi, że Brexit się odwlecze do końca tego roku. To jest jakieś zdanie, które ma jakiś sens w tej logice procesu, czy to jest zdanie, które się w niej nie mieści?
Nikt tego nie wie tak naprawdę, na ile zostanie przedłużona obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Na początku zakładano w Brukseli, żeby Brytyjczykom pozwolić na pozostanie na taki krótki termin, czyli do wyborów europejskich. To miał być ten czas, żeby oni te umowę przyjęli. Natomiast okazuje się, że przy 3 próbach ta umowa po prostu powinna zostać złożona do grobu i chyba dzisiejsze głosowanie jest już przesądzające.
No to na koniec zwróćmy na nasze europejskie podwórko. Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa, żeby Rada Europejska, Unia Europejska, Komisja tą umowę tak zrenegocjowały pod kątem Izby Gmin, żeby ona ją przyjęła? Tu jest możliwość ruchu polityczna, czy jednak jest sztywność albo umowa, albo twardy Brexit lub dalsze rozmowy?
Są trzy warunki postawione Brytyjczykom, od których, z których Unia Europejska się nie wycofa. To są prawa obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków na wyspach. Drugi warunek to są zobowiązania finansowe, które Wielka Brytania musi spłacić w ocenie Brukseli. Trzecia kwestia to jest granica irlandzka. I być może takim bardzo znaczącym był pewien incydent, do którego doszło w styczniu w Londonderry, mieście, które jest właśnie na tej granicy pomiędzy Irlandią Północną a Irlandią, doszło do kilku eksplozji i wybuchł samochód pułapka. I to przypomniało po prostu, jak bardzo kruchy jest ten pokój w Irlandii. I Unia Europejska, Bruksela, działając, tak silnie wspierając Irlandię w sprawie tego tak zwanego bezpiecznika irlandzkiego, no po prostu próbuje uchronić przed powrotem tego konfliktu. Więc wydaje mi się, że w tej kwestii akurat nie ma możliwości zmiany.
No to będziemy tak się miotać między jedną a drugą stroną. A może ostatnie pytanie, także może trochę z kapelusza, może wybory do Izby Gmin, to jest jakieś rozwiązanie tego klinczu?
Tylko że z kolei sondaże pokazują, że to nie będzie rozstrzygające. To nie przyniesie na rzecz żadnej z partii żadnego przełomu. No bo sama partia konserwatywna jest dzisiaj podzielona. Tam są i zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej, i zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej.
Podobnie
partia pracy, więc ten podział to jest trochę jak w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj, że te podziały partyjne są bardzo takie nieostre.
No dobrze, no to my w tym nieostrym procesie będziemy się starali poruszać także za pomocą wiedzy Magdaleny Cedro z Dziennika Gazety Prawnej, chociaż przyznam się Państwu szczerze, że już coraz mniej rozumiem z tego procesu brexitowego. Jeszcze wydawało mi się 2 miesiące temu, że cokolwiek łapię, ale teraz jestem całkowicie skonfundowany. No dobrze, 17:44 na zegarach, czas na obiecaną Państwu piosenkę, a nie, na Częstokraj. To jest Państwu nieobiecany Częstokraj Tomasza Wybranowskiego, a na obiecaną piosenkę jeszcze przyjdzie czas w tej audycji.